Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Tytuł nie odnosi się do geografii, to jest ważne zastrzeżenie, tylko do ducha. Europa jest niewątpliwie w kryzysie. Wojna i pandemia, jednocześnie ostra ideologicznie nacechowana propaganda nowego ateizmu stwarza atmosferę nihilizmu, rozpaczy i beznadziei. Z drugiej strony widoczna jest bezradność intelektualna apologetów chrześcijaństwa. Ona wydaje się być faktem. Bezradność bezzasadna, jak się wydaje, w świetle najnowszych odkryć biologii i fizyki kwantowej. Z tą bezradnością walczy amerykański duchowny Robert Barron, autor książki Odnowiona Nadzieja, która właśnie ukazała się na polskim rynku wydawniczym, wydana przez poznańskie wydawnictwo W Drodze. Redaktorem naukowym tej pozycji jest profesor Cezary Kościelniak. Pracuje on na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, jest filozofem, kulturoznawcą i popularyzatorem wiedzy. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się państwu.
Diagnoza Roberta Barrona jest dość radykalna, kiedy mówi on, że ludzie odłączyli się od religii lub wyznają, no na przykład religię ateistyczną, bo taką religią ateistyczną jest buddyzm, dlatego że nauczanie tego nowoczesnego czy współczesnego chrześcijaństwa nie jest przekonywujące.
Tak jest. Po pierwsze może kilka słów o tym autorze.
Tak, właśnie, tak, to jest istotne. Tak.
Jeśli pan redaktor pozwoli, mianowicie Robert Barron jest w chwili obecnej od niedawna biskupem ordynariuszem w diecezji Winona-Rochester w Minnesota, ale jest on jednym z najbardziej rozpoznawalnych katolickich intelektualistów Stanów Zjednoczonych. Ukończył doktorat w Instytut Katolik w Paryżu, a więc kształcił się w Europie. Jesteśmy w programie Kierunek Europa i wydaje się, że ten autor wybitnie pasuje do naszej rozmowy z tego względu, że choć patrzy z perspektywy powiedzmy euroatlantyckiej, to jednak wiele kontekstów, tak jak pan redaktor we wprowadzeniu wzmiankował, z tej książki pozwala nam zrozumieć pewne procesy związane i z chrześcijaństwem, jak i z religią w życiu publicznym w Europie właśnie, a nie tylko w całym Zachodzie, czyli Stanach Zjednoczonych, Europie. I ta książka, o której rozmawiamy, Odnowiona Nadzieja, eseje o misji Kościoła, na nią się składają przemówienia, wykłady, ale także przemyślenia, które powiedziałbym są bardzo prowokacyjną, jak na Kościół katolicki, ale intelektualnie taką dojrzałą prowokacją będącą, propozycją nowego spojrzenia na kryzys intelektualny, w którym znalazł się obecnie Kościół katolicki.
Znaczy ujęła mnie na przykład, jeśli chodzi o kryzys, taka niezwykle wnikliwa i psychologicznie niezwykle dojrzała analiza nadużyć seksualnych w Kościele widziana z perspektywy biblijnej. To znaczy oczywiście można było powiedzieć, że nic nowego, że po prostu Barron pokazuje, że to wszystko, co dzieje się dzisiaj, jest tam opisane, zwracając uwagę na konsekwencje duchowe, czyli załamania się życia społecznego.
Załamania się autorytetu religii.
Tak. To te wszystkie rzeczy tam są.
Oczywiście, w pewnym sensie można by postawić takie pytanie, jaką wizję kultury przywołuje Robert Barron. Ja bym powiedział, że jest to kultura cykliczna. Czyli tak jak pan redaktor zarysował, coś już kiedyś było, my niejako powtarzamy cyklicznie pewne wydarzenia, pewne normy, przepisujemy w nowym jakimś naszym takim umeblowaniu naszej codzienności, ale one i tak dotykają tego, co się gdzieś kiedyś w kulturze wydarzyło. I faktycznie, jeśli tak jest, jeśli kultura taka jest, to trzeba sobie postawić pytanie, jaka jest rola religii. Rolą religii jest dla wierzących, to jest jakaś droga ku temu, co jest po śmierci, ale dla wszystkich, czyli wierzących i niewierzących, rolą religii jest jednak pewna stabilizacja, a ja bym dodał, że bardzo ważnym czynnikiem tejże stabilizacji, o tym mówi Robert Barron, tak, jest właśnie pewien powiedziałbym, ogólny poziom intelektualny,
tak, ale żyjemy
i otwarcie na intelekt, który nas podtrzymuje w pewnej uważności,
tak,
świadomości.
Ale żyjemy też dość, powiedziałem, ciekawych czasach, dlatego że to, o czym pan profesor mówi, to było nawet jasne dla filozofów oświecenia, którzy byli antyklerykalni, tak zwana stabilizująca rola religii dla życia społecznego. Natomiast w tym nowym, jadowitym ateizmie, no, religia jest potępiana en bloc, eumaz, jako coś, co jest, powiedziałbym, no, źródłem wszystkich konfliktów. No, jakaś, to jest oczywiście absolutnie rozpoznanie z naszego punktu widzenia, ale myślę, że z racjonalnego punktu widzenia.
To jest jakby jednak, to jest jakby jedno skrzydło krytyki religii, ale Robert Barron daje też drugie skrzydło krytyki religii, jaką jest pewna obojętność, szczególnie u młodego pokolenia, na religię. My mamy taką kategorię, ona się pojawia w socjologii religii na Zachodzie, sans religion, bez religii, bez wyznaniowiec. To jest może nieładne po polsku tłumaczenie, ale tak należałoby to odczytać. I kim są ci bezwyznaniowcy? Mówiąc w największym skrócie, to są ci, którzy mówią: to mnie w ogóle nie obchodzi. Ta sfera mnie w ogóle nie interesuje. To jest coś, co nie ma tak naprawdę dla mnie żadnego znaczenia. Pan redaktor wspomniał na początku o pewnej atrakcyjności tej książki i tej hipotezy. Ja bym powiedział, że centralną hipotezą Roberta Barona w tej książce, i dlatego warto tą książkę przeczytać, jest hipoteza o tym, że my współcześnie źle opowiadamy chrześcijaństwo. Tam jest bardzo taka chwytliwa metafora, kiedy on opowiada, że jeden ma jakąś rozmowę z rodzicem i z dzieckiem tegoż rodzica, i tam się pojawia nagle taka historyjka, że ten chłopiec zaczyna streszczać jeden z bardzo znanych
Gwiezdne Wojny,
dokładnie, właśnie chciałem tu tytuł użyć, Gwiezdne Wojny, i te Gwiezdne Wojny opowiada z pewnymi szczegółami, i Robert Barron mówi: dlaczego nie mógłby tak opowiedzieć o naszej religii? Coś jest nie tak z naszą story, nasz storytelling gdzieś szwankuje. Ale myślę sobie, że on nie szwankuje dlatego, że my nieładnie opowiadamy, że my nie mamy swojego Lukasa, który nam to ładnie gdzieś poskłada w opowieść, ale dlatego, że niestety nie używamy odpowiednio intelektu.
To znaczy, no, człowiek jest istotą mityczną i mit w tym momencie chrześcijański został wyparty przez jakiś, powiedziałbym, mit stworzony przez reżysera, tak? Związany z kosmosem, ze sferą nauki, z scjentyzmem, etc., etc.
Także postępem, wiarą w to, że postęp nas zbawi, wiarą w to, że też trochę taką wiarą, kiedyś chyba rozmawialiśmy w tej audycji o transhumanizmie i nieśmiertelności. To, co wydawało się jeszcze takim marzeniem bardzo utopijnym, wręcz bajkowym, no dzisiaj na poważnie niektórzy filozofowie medycyny na razie mówią, że być może nieśmiertelność tu na Ziemi, nie ta wieczna, a przynajmniej takie bardzo radykalne wydłużenie życia może stać się jednym z tych celów.
No, zatrzymanie, znaczy jakby wstrzymanie czy skrócenie czasu metabolizmu komórkowego, tak? To jest jakby, wydaje się być warunkiem, no, mit o wiecznym życiu, no to jest też jakby stały motyw zachodniej kultury, tak? To tak na marginesie. Mówi pan profesor o tej cykliczności odczytania chrześcijaństwa, wielkich pism chrześcijaństwa, i zwróciłem uwagę na to, że Baron mówi o też pewnej, znaczy o pewnej, o aktualności Tomasza Zakwinu. Przypominam sobie, że w latach 70. w pewnym momencie rzeczywiście ta filozofia została szczególnie przez personalizm, czy egzystencjalizm, nazwijmy to katolicki, no, przygłuszona. Mówię o świętym Tomaszu Zakwinu, który okazuje się filozofem bardzo, bardzo aktualnym.
Tak, aczkolwiek jest pewien spór, w jaki sposób czytać starożytnych i średniowiecznych myślicieli. Ja bym był tutaj akurat bardzo ostrożny w takiej cezurze między nowożytnością, która wszystko zepsuła, czasem takie skrót myślowy gdzieś funkcjonuje, nowożytność, która wszystko intelektualnie nam popsuła, i ta dobra starożytność, która przez tą popsutą nowożytność została zapomniana.
To jednak czyli nie bądźmy sentymentalnymi konserwatystami, tak? Innymi słowy, tak?
Dokładnie. Jest jednak jakiś postęp, ale postęp, uwaga, być może to jest ta różnica między postępem, o którym myśli się w tradycji takiej katolickiej, czy szerzej w religiach abrahamowych, a postępie właśnie antyreligijnego oświecenia. Ta różnica polegałaby na tym, że w tej pierwszej szkole jest umiejętność uczenia się z tego, co nowoczesne, i wchodzenia w dialog z tą myślą. Nowoczesne, ściślej nowożytne. Tak, zmarły papież Benedykt XVI na przykład, który bardzo interesujący sposób krytykuje marksizm we wprowadzeniu do chrześcijaństwa. Moim zdaniem to jest jedna z lepszych w ogóle krytyk marksizmu w myśli katolickiej. Od razu ukazuje, że on tą myśl dobrze zna i odrzuca ją nie na zasadzie myśli, która chce być sprzeczna z religią i chce religię zniszczyć, ale tam, która się po prostu myli, ale żeby doprowadzić do takiego wniosku, trzeba wejść w pewien dialog. I wydaje się, że być może to jest jeden z głównych grzechów katolickiego intelektualizmu. Za mało współmyślenia, za mało też takiej odwagi, trochę wyjścia poza własne schematy. Jak odczytać tego przywołanego przez pana redaktora świętego Tomasza, który rzeczywiście na kartach książki Odnowiona Nadzieja Roberta Barona się często pojawia? To jest, myślę, trudne pytanie, ale powiem tak, że wielu anglosasów, nie tylko Robert Baron, dzisiaj do Tomasza się odwołuje. To jest myśliciel bardzo trudny, Tomasz z Akwinu, z tego względu, że jego język jest dzisiaj zupełnie nieprzystający do naszego, ale także my musimy niejako Tomasza przetłumaczyć sobie na problematyzację naszych współczesnych problemów, co wymaga pewnej pomocy interpretacyjnej.
W Polsce świetnie robił to pan profesor Stefan Świeżacki. To był taki chyba największy przyjaciel papieża Jana Pawła II.
Tak, jego książka Święty Tomasz, ona była odczytana, prawda? Słynna.
To była moja młodzieńcza lektura, panie profesorze.
Ta właśnie książka, tak?
Książka Święty Tomasz na nowo odczytany. Pięknie Baron w swojej książce pisze o swojej przemianie. Czyli jakby wyjściu z pewnego kręgu teologii niemieckiej, takiej subiektywistycznej, w kierunku Baltazara, szwajcarskiego teologa. Niemieckie konstrukcje są takimi, powiedziałbym, doskonałymi konstrukcjami logicznymi, gdzie chyba mniejsze znaczenie ma piękno, dobro i prawda jako te imperatywy bezwarunkowe realności. No także użyję języka chyba Kołakowskiego z jego książki o micie.
Tutaj jednak wybór Hansa Ursa von Baltazara przez Roberta Barona to jest raczej taki wybór bardziej religijny, to znaczy Baron poszukuje Chrystusa i jako teolog, jako ksiądz, jako wierzący poszukuje takiego właściwego opisu tego doświadczenia Chrystusa i tutaj to, co zrobił w swojej teologii, już tak w skrócie zupełnie mówiąc, Hans Urs von Balthasar, to było odrzucenie tych wszystkich, powiedzmy, liberalnych i też subiektywistycznych rzeczywiście teologii na rzecz takiego centralnego, logotycznego podejścia do postaci Chrystusa. Notabene Józef Ratzinger w swoim tym trzytomowym dziele Jezus z Nazaretu idzie właśnie tym takim chrystocentrycznym paradygmatem. Ale ja bym nie chciał naszych słuchaczy odstraszyć od tej książki, że ona jest jakaś hermetycznie filozoficzna, ją się czyta mimo pewnych niektórych rzeczywiście może dla niespecjalistów zawiłych wątków. Ta książka jednak jest, myślę, fantastycznym przewodnikiem, który pozwoli jakby usytuować Kościół we współczesnej filozofii.
Na czym mnie ujęło akurat, że Baltazar był też pod wpływem Goethego. Którego też traktuje się jako twórcę tradycji, czy też jednego z ojców tradycji ezoterycznych, co jakby powoduje oczywiście zaciemnienie obrazu, ale rzeczywiście lepiej nie wchodźmy w te przestrzenie, panie profesorze. Szukając melodii, muzyki dla ilustracji naszej rozmowy, pomyślałem o oratorium Stworzenie Świata Józefa Haydna, to znaczy napisane u schyłku XVIII wieku, kiedy mieliśmy do czynienia z taką teologiczną, całkowicie teologiczną epoką, gdzie właśnie wszystko było zanurzone w bożym czy w religijnym projekcie. Oto fragment Stworzenia Świata Józefa Haydna. Rzeczywiście cudowna, harmonijna muzyka. Józef Haydn był też wędkarzem i myśliwym, to tak na marginesie. Ta apoteoza istnienia, nie, w tej muzyce jest wyrażona potężną siłą. Tego, czego nie ma dzisiaj na przykład. Dzisiaj w tym nihilizmie wszyscy złorzeczą, że się w ogóle...
Nie poszukują
urodzili. No coś tak, ta aura nihilistyczna jest faktem, panie profesorze. Tak?
Oj tak, na pewno nihilistyczna, ale ten nihilizm może mieć czasem taką postać nie tylko negacji, ale o tym też zresztą pisze Robert Baron, pewnej niechęci do przełamywania swoich schematów, tak? Być może to czasem w naszych rozmowach o polityce mówimy właśnie o tym istnieniu w bańkach informacyjnych. Być może to jest też element nihilizmu, że nie potrafimy czasami przekuwać naszych własnych schematów, co powoduje, że zostajemy nihilistycznie, czyli nie widzimy sensu czasem poszukiwania czegoś więcej.
Oczywiście, że ten brak poczucia sensu nie wynika z faktu, że owego sensu nie ma, tylko dlatego, że jesteśmy atakowani przez taką ilość narracji, że ów chaos wytwarza w głowach poczucie beznadziei, że jesteśmy jak dzieci we mgle w związku z tym potężnym, powiedziałbym, informacyjnym bombardowaniem.
To jest raz, a dwa, to o czym rozmawialiśmy w pierwszej części naszego spotkania, czyli kryzys autorytetu, w którym się znalazła religia, nie tylko Kościół, ale w ogóle religia. Kryzys autorytetu oznacza kryzys trochę interpretacji tego, co jest prawdziwe, a co nie.
Prawda? No tak, ale kiedy patrzymy na przykład globalnie na rzeczy, no to okazuje się, że ten kryzys religii dotyczy przede wszystkim Europy. To jest mała wyspa. Azja, Afryka, Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone, gdzie jest ten ostry podział. Ale to nie jest jakby cały świat. Europa nie jest całym światem. Jak patrzymy właśnie na ten stopień, nazwijmy to, religijności.
Aczkolwiek tu bym bronił Europy, że jednak Europa tym się cały czas ciągle różniło od reszty świata, to jest to, że właśnie w tej części świata wytwarza się ideę. Jeśli tu się wytwarza ideę, no to, co się dzieje z religią tutaj, jest znacznie ważniejsze, choć terytorialnie mniejsze. Europa, 7% całości globu, prawda? Jest to jednak mimo wszystko ciągle o wiele bardziej znaczące dla tego, co się dzieje w świecie, aniżeli to, co dzieje się w tych państwach, gdzie z jednej strony może religia rzeczywiście jest i akceptowalna i jest w jakimś takiej koherencji, ale tam często nie wytwarza się właśnie tych idei światotwórczych, powiedzmy, tego Weltanschauungu.
Znaczy tutaj oczywiście staje się pan niebezpiecznie europocentryczny, biorąc pod uwagę dominujące dzisiaj nurty myśli.
No,
gdzie nie wolno wprowadzać jakichś hierarchii, znaczeń i wartości, że wszystko jest oczywiście równoważne i równie znaczące, tak?
Już się przyzwyczaiłem, że kolonialiści się zwykle na to rzucają, ale tak, faktycznie ja jestem wręcz nawet wprost europocentryczny, czy zachodniocentryczny. Ten Abendland jako Zachód uważam, że jest dzisiaj zresztą ostatnią deską ratunku, mimo że on jest w kryzysie, to on może się jednak z tego kryzysu podnieść. Zresztą ta książka, którą mamy, jest tego dowodem, o której rozmawiamy, tak? Że pewne potencjały są i na przyszłość, jeśli myślimy jednak o lepszej przyszłości, bardziej optymistycznej i na pytanie, kto będzie jej przewodził, to jednak przewodnicy pojawią się w kulturze Zachodu, w kulturze europejskiej. Także bez względu na tą krytykę uważam, że europocentryzm jest dzisiaj jedynym paradygmatem, czy zachodniocentryzm, którego powinniśmy się ciągle trzymać.
Znaczy to jest oczywiste, że logiki uczy się z podręczników na Uniwersytecie w Indiach, czy w Tokio, logiki wypracowanej przez kulturę zachodnią, tak? Jeśli chodzi o ten eurocentryzm, szpitale, czy rewolucja, rewolucja chrześcijańska de facto, to jest też dzieło europejskie.
Oczywiście, no właśnie, no szpitalnictwo, ale też pomoc potrzebującym, ale także, gdyby nawet zwrócić uwagę chociażby na te ruchy etniczne, ruchy migracyjne, no jakoś tak się składa, że nikt nie chce wyemigrować do Chin czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tylko wszyscy ciągną do tego strasznego, zgniłego, skorumpowanego Zachodu. No chyba nie jest tym Zachodem aż tak najgorzej. Oczywiście, my na to patrzymy w kategoriach pewnych procesów, które tutaj nieraz i w naszym radio i w tym programie dyskutowaliśmy i należy je dyskutować, natomiast wydaje mi się, że diagnozę kryzysu należy odróżnić od tego fatalistycznego, właśnie nihilistycznego wniosku, że jest pozamiatane, że już jest po Zachodzie, że on nie ma nic do powiedzenia, że wszystko, co najgorsze, nas już tak przybiło, że nie jesteśmy w stanie mieć tej funkcji lidera i moralnego, i intelektualnego, i politycznego. To jest, wydaje mi się, nieprawda. To znaczy, patrząc chociażby też na pozytywne jednak wnioski Roberta Barona, bo on pokazuje w tej książce, dlaczego chrześcijaństwo może stać się pozytywną opcją egzystencjalną, ale i intelektualną dla świata Zachodu. To jest bardzo dobrze w tej pozycji wyargumentowane, wypowiedziane. Powiem szczerze, że patrząc na inne kultury, raczej takich propozycji bym nie widział i takich potencjałów w ogóle bym nie widział. Notabene niedawno zakończony mundial w Katarze pokazuje, że konkurencyjne do chrześcijaństwa kultury religijne no raczej chyba nie mają zbytnio szans, by taką funkcję objąć.
Co mnie uderzyło przede wszystkim, patrząc na te mistrzostwa świata, ta rytualizacja, szczególnie zachowań, jakby kultura europejska jest demokratyczna. Pamiętam jeszcze stadiony, tak, gdzie przyjeżdżali ministrowie, prezydenci, gdzie nie było tej bariery między zwykłym ludem a władzą. Natomiast ta rytualizacja zachowań w Katarze i łatwość, z jaką wchodzą w to działacze i przeniesienie tych zwyczajów do Europy na przykład, jest faktem, że istnieje pewne niebezpieczeństwo, że jest to świat, który zabija europejską demokrację, demokratyzm.
Tak, ale proszę zauważyć, że jednak to, że udało się kilku stacjom zachodnim, między innymi niemieckiej CDF na przykład, pokazać korupcję, która miała miejsce przy okazji tych mistrzostw świata. To, że jednak mimo wszystko na Zachodzie nastąpiła pewna refleksja, że to nie to jest ta droga, że tutaj jest jednak jakiś kryzys tej federacji piłkarskiej i podczas mistrzostw, kiedy obserwowaliśmy kompletną akceptację, czy kompletną ślepotę, która była związana jednak z pewnym systemem kulturowo-gospodarczym Kataru i tej części świata właśnie na to, co nas razi, no to widzimy, że jest jednak bardzo duża dysproporcja etyczna i czy kulturowo-gospodarcza przynajmniej między tymi światami i prawdę rzekłszy, po tych zakończonych mistrzostwach, to nikt z nas nie chciałby takiej katarskiej kultury organizacyjnej, żeby ona na przykład nam ustawiała życie. Mówimy tutaj o korupcji, mówimy tutaj o etyce. Proszę zobaczyć, jak to bardzo to wydarzenie uświadomiło wagę etyki i wagę i potrzeby myślenia o wartościach, bo one się na to nasze codzienne życie jednak przekładają.
O wartościach i o wspólnocie. I tutaj oczywiście bardzo ważna jest ta relacja między religią a liberalizmem. To znaczy myślę, że warunkiem też odnowienia życia społecznego w Europie jest jednak zmniejszenie wpływu tej obłędnej, powiedziałbym, ideologii liberalnej, która po prostu raz nie ma już nic wspólnego z tym klasycznym liberalizmem, a w gruncie rzeczy jest uzasadnieniem dla...
No, właśnie chciałem wejść panu redaktorowi w słowo, że liberalizmów mamy wiele i ten klasyczny liberalizm jest jak najbardziej zgodny z jakimś duchem zachodnim i zgodny z takim myśleniem. Natomiast tam jest bardzo, bardzo ciekawe rozróżnienie Robert Barron przywołuje. On tam przywołuje, że tak naprawdę mitem pewnym współczesnej takiej odnogi jednej liberalnej jest to, że my możemy być absolutnie wolni. Zawsze jesteśmy czymś ograniczani i zawsze mamy jakiś wzór postępowania etycznego, postępowania, które nas w relacje z innymi wtłacza. Nigdy nie ma takiej sytuacji, że możemy powiedzieć, to chrześcijaństwo nas zniewala, a my jesteśmy wolni, bo najczęściej tą opozycję się rysuje. To jest fałsz. Chrześcijaństwo rzeczywiście jest wolnością ze względu na wybór czegoś, tu chodzi o wybór Boga i pewnych zasad, ale jest wolnością w tym sensie, że można wybrać, nie jest się do tego w żaden sposób przymuszanym. Natomiast fałszywe jest twierdzenie, jakoby alternatywą była sytuacja, w której ja mogę zupełnie bez żadnych ograniczeń dokonywać pewnych wyborów. Taka sytuacja w realnym świecie raczej nie, czy inaczej w bardzo rzadkich konstelacjach gdzieś się pojawia. Skoro zatem mamy jakieś ukryte
kiedy margines i coś, co jest złowieszcze w człowieku, tak?
No właśnie, na przykład. I to skorumpowanie natury ludzkiej, tak, możemy powiedzieć. To, że jesteśmy jednak w jakimś sensie uwarunkowani też niedoskonałościami naszej natury, pokazuje, że tym bardziej nie ma jakiegoś odwrotu od pewnego drivera. I tym driverem może być właśnie odnowiona nadzieja chrześcijaństwa.
No i tutaj też kwestia nauki, która pokazuje nam, mówię tutaj przede wszystkim o fizyce kwantowej, o naukach biologicznych, że następuje rzeczywiście zmiana paradygmatu. Przywołam taki stary dowcip, bodajże, że Chruszczow kiedyś oznajmił, że Pana Boga nie ma, bo tam byli, w niebie byli radzieccy kosmonauci, ale jest takie powiedzenie, że kieliszek nauk przyrodniczych czyni z człowieka ateistę, ale wypicie całej butelki wiedzy powoduje utratę tej pewności.
Zmarły Mirosław Hermaszewski, jak mówimy o kosmosie, miał, tak gdzieś wyczytałem takie jego wspomnienie właśnie, że to jest jednak bardzo metafizyczne doświadczenie i takie wcale nie związane z tym duchem ateizmu, kiedy jest się w kosmosie, widzi się gdzieś naszą planetę, widzi się tą całość, to poczucie, że to nie może być przypadek, że tak istnieje świat. Taki przynajmniej był tutaj duch naszego polskiego, zmarłego niedawno kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego. Ale tutaj pan redaktor dotyka innej ważnej kwestii, może na inny program, jaka jest relacja między w ogóle nauką a doświadczeniem religijnym. Zmarły papież Józef Ratzinger w swoim testamencie też wspomina o tym, że przecież te prawdy, które miały być prawdami już na wieki, już dogmatami wręcz Nowego Świata, one bardzo szybko się posypały i tymi dogmatami nie są, stając się po prostu filozoficznymi hipotezami.
Oczywiście ten brak sprzeczności, który jest bardzo mocno akcentowany przez nowych ateistów między nauką a wiarą, jest charakterystyczny dla myśli Benedykta XVI, kardynała Ratzingera. To też było charakterystyczne dla myśli Jana Pawła II. Tak? Nauka i wiara, które są skrzydłami harmonijnymi.
Znaczy, to jest na pewno przekroczenie pewnego takiego prymitywnego empiryzmu, że skoro nie jest się w stanie udowodnić empirycznie istnienie Boga, to znaczy, że go nie ma. Jak go nie ma, no to on nie jest nienaukowy. To jest w ogóle bardzo taka wąskie myślenie o nauce i nawet nieprzyrodoznawcze, czy raczej takie oparte na pewnej logicznej ewidencji, chyba znane w Związku Radzieckim właśnie w taki sposób o nauce myślano. Nauka to jest także logos, nauka to jest także tajemnica, nauka to jest poszukiwanie. To jest coś, co jest racjonalne. No, kiedy czytamy teksty Platona, no to przecież w dialogach Platona też jest mowa o tym, co jest gdzieś poza światach, o świecie idei, no i nikt o zdrowych zmysłach nie powie teraz, że Platon bredzi, no bo tego świata, bo do tego świata idei nikt fizycznie nie zawędrował.
A Galileusz powiedział coś takiego, że Biblia jest nie po to, że mamy zdobywać wiedzę o świecie, tylko po to, żeby zostać zbawionym. Tak?
Ja bym powiedział, że paradoksalnie religia ma, wiem, że najbardziej sekularyzuje się młode pokolenie, ale religia być może ma szansę właśnie u młodego pokolenia, z tego względu, że jak się rozmawia z młodymi ludźmi gdzieś tam w wieku licealnym, to oni są, powiedziałbym, bardziej jeszcze otwarci na te światy możliwe, na te światy, które wychodzą gdzieś z takiego ewidencjonalistycznego, przepraszam za to skomplikowane słowo, punktu widzenia, a religia takie pytania przecież stawia. Aha.
Poza tym zdroworozsądkowo wiemy o tym, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć społecznych przemian, tak? Przyszłość do nas jest zasłonięta.
I na pewno nie jest determinowana. Nie jest tak, że są jakieś determinizmy społeczne. Widzimy, że to wszystko się może, to co uważamy za pewnik, może się rozsypać, może się odwrócić, może zmienić swoją trajektorię rozwoju. Niejednokrotnie w historii tak było.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Na zakończenie naszej audycji proponuję dedykowane Benedyktowi XVI, pancernemu kardynałowi, Kyrie z rekwiem Mozarta. Dziękuję panu, panie profesorze. Moim gościem był pan profesor Cezary Kościelniak z Uniwersytetu i dziękuję państwu.
Dziękuję za zaproszenie. Kłaniam się państwu.
Kierunek Europa.